poniedziałek w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet.
Na toruńskim festiwalu nauki i sztuki. Mars z Plejadami, Jowisz ze Spiką, Saturn z Antaresem. Czego dziś mogą nas nauczyć złączenia planet z malowniczymi obiektami na niebie? A zakrycie Aldebarana przez Księżyc. W jaki sposób pomogło Mikołajowi Kopernikowi dokonać astronomicznego przewrotu? Odpowiedzi przyniesie festiwalowe
Radio Planet i Komet.
W poniedziałek 24 kwietnia z wieży Ratusza Staromiejskiego dzięki uprzejmości Muzeum Okręgowego w Toruniu. Do usłyszenia po 21.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium
i Piotr Majewski, planety małpa radiopik.pl.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK.
No i prawie 10 minut po 21 zgłaszamy się, jak obiecaliśmy, ze szczytu wieży Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Teraz mógłbym zapytać, czy państwo słyszą ten wiatr, bo jakoś nieoczekiwanie się zerwał.
Co roku jest. Dziwisz się, że tutaj wieje? Mamy kwiecień.
I mamy gości na szczycie wieży Ratusza. To ja mam do państwa teraz prośbę, żebyśmy brawami przywitali słuchaczy przy radioodbiornikach. Bardzo proszę. I to są jednocześnie brawa dla tych odważnych, którzy nie ulękli się pogody i niesprzyjających warunków i przyszli jednak na wieżę w nadziei, że coś, panie Jerzy, zobaczymy z tej wieży.
Pewnie, że tak, bo przecież jak to mówią, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. A ubranie mamy dobre, jak wszyscy tutaj widzimy, prawda? Zimowe. No właśnie, no bo chcielibyśmy popatrzeć na to niebo, a tutaj zawsze wieje, zawsze zimno jest w kwietniu. My się przygotowaliśmy, tylko niebo się nie przygotowało, bo przecież umówiliśmy się, że miały być planety, miał być Mars, miał być Jowisz i Saturn gdzieś miał nam towarzyszyć naszym obserwacjom, a tymczasem gdzie one są? No gdzieś tam są, za chmurami, prawda? Właśnie nad Toruniem taka, no dosyć gruba warstwa chmur przykryła niebo, ale w tym momencie wzrok kierujemy poniżej horyzontu, bo też jest mnóstwo pięknych obrazków. Pewnie takich, które konkurują z niebem tym rozgwieżdżonym. Popatrz, wspaniała katedra. No przecież my jesteśmy na szczycie, no chyba tego najciekawszego miejsca i serca naszej Starówki.
A ja powiem, i tutaj od razu też muszę zastrzec, że bardzo zazdrościmy pierwszemu z naszych słuchaczy, którzy zameldowali się pod adresem planety@radiopik.pl. Oczywiście, że wzięliśmy ze sobą internet i skrzynkę poczty elektronicznej i jesteśmy z państwem w kontakcie mailowym. Krzysztof z Wrocławia pisze, że przepiękne, krystalicznie czyste niebo nad stolicą Dolnego Śląska i podziwia sobie właśnie migoczące wiosenne gwiazdy.
No to my naszymi oczyma wyobraźni też za chwilę zobaczymy Jowisza. On powinien tutaj nam dominować na niebie gdzieś nad południowo wschodnią częścią horyzontu. Dobra, uruchamiamy naszą wyobraźnię. Przymykamy oczy. Jest? O jest! Jak pięknie
jest,
świeci,
ja teraz
można
państwu
powiedzieć,
pokażę,
prawda?
I państwo przy radioodbiornikach też muszą teraz zwrócić się ku południowej stronie nieba i no, mniej więcej tak na wysokości poniżej połowy wysokości do zenitu. Tam w kierunku południowym powinien świecić bardzo jasny punkt.
Ale popatrz, gdzieś tam pojawia się jakaś taka przerwa w chmurach. Może akurat ta dziura przepłynie nad naszymi głowami i gdzieś tam no właśnie błyśnie Jowisz. Kto wie? Zaczekajmy. Może rzeczywiście pojawi się chociaż na chwilę Jowisz. No właśnie, my w Toruniu go nie widzimy. Jeżeli ktoś z państwa w Polsce widzi Jowisza, ten bardzo jasny, gwiazdopodobny punkt, a niech się pochwali. Niech nam właśnie powie, że gdzieś indziej go widać. A niestety w tym Toruniu ci przygotowani na wieży, no niestety nie mogą go zobaczyć. Ale no właśnie, Jowisz to ta najpiękniejsza chyba planeta, największa, najciekawsza. Zwykle mamy tutaj teleskop, kierujemy właśnie na Jowisza teleskop. Teraz też jest, ale pod dachem na razie nieużywany.
planety@radiopik.pl. W tej sprawie, czyli widoczności Jowisza i nie tylko, mogą państwo pisać do nas z całego świata. planety@radiopik.pl. My się rozglądamy ze szczytu ratuszowej wieży w Toruniu i podziwiamy taką dosyć solidną dziurę w chmurach, ale akurat tam, gdzie nie ma istotnych i jasnych obiektów, czyli w kierunku północno-zachodnim, nisko nad widnokręgiem.
Tak, ale już tutaj jeden z naszych gości podnosi rękę i pokazuje, że w dziurze tam coś błysnęło chyba, prawda? Była jakaś jasna gwiazda. Kto wie, czy nie był to Regulus, bo gdzieś tam na południu powinna być konstelacja Lwa. Regulus, jedna z najjaśniejszych gwiazd wiosny. Sam Mikołaj Kopernik nadał jej nazwę i to właśnie ona powinna gdzieś tam też ładnie nam dominować nad południową częścią horyzontu. No niestety, gdzieś tam coś błysnęło. działo właśnie w przerwie między chmurami. Być może to był Regulus, ale to było tylko na chwilę i już go zgubiliśmy z oczu.
O Koperniku mówić będziemy jeszcze dzisiaj i to dość sporo w Radiu Planet i Komet, bo przygotowaliśmy dla Państwa niespodziankę, jakiej sami się z Jerzem nie spodziewaliśmy. Szczegóły wyjaśnią się do godziny 22. Obiecaliśmy Państwu nie tylko w dźwiękowej zapowiedzi programu dwa odkrycia i oto pierwsze z nich. Europejskie Obserwatorium Południowe ogłasza odkrycie egzoplanety mogącej być najlepszą kandydatką do poszukiwania pozaziemskiego życia. Taką sensację przynosi nam Krzysztof Czart.
Witam Państwa. Ja mogę powiedzieć, że ostatnimi czasy mamy sporo odkryć planetarnych, bo chociażby Proxima B, czyli planeta wokół najbliższej gwiazdy względem Słońca, czy układ Trappist-1, gdzie mamy aż 7 planet, a tym razem mamy jedną planetę, ale za to bardzo obiecującą. Krąży ona taką gwiazdę o enigmatycznej nazwie LHS 1140. Jest to gwiazda odległa o 40 lat świetlnych od nas, mniejsza od Słońca, mniej więcej 0,6 masy Słońca. Takich małych gwiazd jest we Wszechświecie bardzo dużo, nawet mogą stanowić 3/4 gwiazd w naszej galaktyce.
Bo mówimy o czerwonym karle. Rzeczywiście, ostatnio wokół czerwonych karłów znajdujemy takie planety, które wędrują po swoich orbitach w tak zwanej ekosferze, czyli strefie, która teoretycznie nadawałaby się do życia organicznego.
Gdzie tyle energii dociera od gwiazdy, że na powierzchni planety może występować woda w stanie ciekłym. Bo uważamy, że do życia takiego, jakie znamy, to niezbędna jest woda. Planeta okrąża swoją gwiazdę co 25 dni i ma orbitę w ten sposób położoną, że patrzymy na nią w płaszczyźnie orbity, czyli co pewien czas planeta przechodzi przed swoją gwiazdą, dokonuje tranzytu. I właśnie w ten sposób dowiedziano się o jej istnieniu. We wrześniu 2014 roku 40-centymetrowym teleskopem dostrzeżono właśnie osłabienie światła gwiazdy, które potencjalnie mogło być właśnie tranzytem planety. Później te obserwacje sprawdzono jeszcze innymi teleskopami, m.in. 1,5-metrowym teleskopem. Uzyskano widmo tej gwiazdy i włączono w te obserwacje spektrograf HARPS z Europejskiego Obserwatorium Południowego, czyli takiego słynnego łowcę planet, którym od 2015 do 2016 roku wykonano 144 pomiary. Z tego wszystkiego astronomowie stwierdzili, że planeta ma troszeczkę mniej niż 1,5 promienia Ziemi, 18 tysięcy kilometrów jej średnica, czyli można powiedzieć, że taka planeta wielkości Ziemi, ale masa tej planety jest dużo większa i tego typu planety astronomowie nazywają taką kategorią superziemię. Planeta w tym odległym układzie dostaje mniej więcej połowę tego nasłonecznienia co Ziemia. To ją plasuje jeszcze cały czas w ekosferze, pożądanej strefie do potencjalnych poszukiwań ewentualnego życia na niej. Wiek tej planety ocenia się, wiek gwiazdy i planety, na 5 miliardów lat. Czyli jest to tak tyle co Ziemia mniej więcej.
Szalenie ciekawa wydaje się informacja, że ta planeta otoczona jest atmosferą.
Czerwone karły są takimi gwiazdami, które szczególnie w swoim młodym wieku są bardzo aktywne. Wysyłają różne wysokoenergetyczne promieniowanie, które jonizuje atmosferę i różne inne złe rzeczy robi dla atmosfery. I ono może m.in. skutkować tym, że planeta utraci wodę z atmosfery. No to nie byłoby dobrze, ale obecnie ta gwiazda jest dużo spokojniejsza niż inne podobne gwiazdy.
Już się wyszumiała.
Ale już się wyszumiała i planeta, nawet jeżeli utraciła ona wodę, to być może jej powierzchnię pokrywał oceany lawy, która parując dalej dostarczała, już po tym okresie, jak gwiazda się wyszumiała, jeszcze dostarczyła wody do atmosfery, tak aby ona istniała do tej pory.
Na razie to jest przypuszczenie, hipoteza naukowców i w związku z tym nie znamy na przykład składu tej atmosfery, czy no właśnie, na przykład jest tam tlen.
Czy jest tam właśnie tlen, czy jest tam tlen, czy jest tam azot, czy dwutlenek węgla, czy jest tam woda. Skoro planeta dokonuje tranzytów, to jest duże ułatwienie przy badaniach atmosfery, bo możemy w momencie, gdy ona jest przed swoją gwiazdą, to światło gwiazdy prześwituje też przez atmosferę. Odejmując światło gwiazdy, gdy nie ma na jej tle planety, od tego światła zarejestrowanego, gdy planeta jest przed gwiazdą, możemy wywnioskować, co dodała nam atmosfera do widma gwiazdy i w ten sposób ustalić jej skład. W najbliższych latach tego typu obserwacje będą prowadzone, szczególnie gdy za kilka lat zaczną działanie teleskopy nowej generacji, czyli na przykład 40-metrowy ELT w ESO, czyli w kosmosie następca kosmicznego teleskopu Hubble'a i inne instrumenty.
Z dotychczasowych badań określono średnicę tej planety na 1,4 średnicy Ziemi, czyli wynosiłoby to prawie 18 tysięcy kilometrów. Do tego masa tego globu może być nawet siedmiokrotnie większa niż ziemska.
W związku z tym astronomowie są prawie przekonani, że jest to planeta skalista, z jakąś atmosferą większą lub mniejszą wokół niej, ale jednak skalista w swoim wnętrzu.
Duża gęstość i przede wszystkim gęste, żelazne jądro wewnątrz. I zastanawiam się, mówiąc dosłownie i w przenośni, czy nie nazbyt ciężko byłoby tam żyć, bo podejrzewam, że grawitacja na tym globie jest dosyć trudna do zniesienia z ziemskiego punktu widzenia.
Gdyby tam mieszkali jacyś mieszkańcy na tej planecie i przylecieli na Ziemię, to mieliby łatwo. No tak samo jak astronauci z Ziemi polecą na Marsa, to tam będą mieli też trochę łatwiej.
I tak łatwo mieli na Księżycu, prawda?
No właśnie, jeszcze nawet łatwiej.
Możemy więc puścić wodze fantazji i wyobrazić sobie tamtejsze istoty, jeśli istnieją. Muszą być bardzo dobrze umięśnione. Krzysztof Czart, ESO Poland. Pięknie dziękujemy.
Również dziękujemy.
Świeżynka w Radiu Planet i Komet, bo z Krzysztofem jeszcze dziś spotkaliśmy się w studiu, w naszym nowym studiu przy Ślusarskiej 5. To też warte i godne podkreślenia, że toruńska redakcja Polskiego Radia PIK ma nową siedzibę i z chęcią również i Państwa gościmy pod adresem Ślusarska 5. A ja tymczasem dyżuruję pod adresem planety @radiopik.pl. No i muszę się Państwu pochwalić, że przyjmuję ożywioną korespondencję, oczywiście z pozdrowieniami. Jak zwykle najbardziej ożywiony jest Krzysztof z Wrocławia, ale odezwał się również Michał Ostrowski, nasz stały słuchacz i korespondent zarazem z Włocławka, który nie tylko melduje się na liście obecności, ale dzieli się z nami swoimi najnowszymi zdjęciami Jowisza właśnie. Zdjęciami wykonanymi przez teleskop, wprawdzie nie dziś, ale w kwietniu, na dniach. Te zdjęcia zostały zrobione i wyraźnie widać tutaj Jowiszową tarczę, a na jej tle pasy chmur największej z planet Układu Słonecznego i to dość wyraźny jest to wizerunek, także gratulujemy i pozdrawiamy. Planety @radiopik.pl, czekamy na Państwa kolejne zgłoszenia, być może nawet właśnie na takie astrofotograficzne relacje. Planety @radiopik.pl. Tymczasem Jerzy jest na wieży.
Obecny, obecny.
Opowiada o gwiazdach.
A no właśnie, a to ja może zapytam kogoś z Państwa, czy coś się pojawiło na niebie w tych przerwach między chmurami. Tam coś jest, jest, proszę popatrzeć, czyżby to Jowisz? No pewnie, że nam na chwilę błysnął. Dosłownie w tym momencie akurat w przerwie między chmurami coś tam zabłysnęło, no i już za chwilę nam zniknie. Ale to nic, to znaczy, że to niebo żyje, że się zmienia, że cały czas się coś pojawia, coś znika, albo nie, być może to Arktur nawet gdzieś nam błysnął. Jak trudno się zorientować, jeżeli rzeczywiście nie ma żadnych tutaj punktów odniesienia. On dosyć wysoko świecił. Może to Arktur był rzeczywiście, bo dosłownie nam mignął przed oczami. Ale właśnie było też takie pytanie, a czy jest gdzieś Księżyc? Nie. Księżyc akurat biegnie do Nowiu i on będzie, no właśnie, będzie widoczny za parę dni. W weekend majowy powinien już być widoczny, no gdzieś tam na niebie, ale niestety dzisiaj nie zobaczymy Księżyca. Astronomowie mówią, to świetny czas, bo gdy nie ma Księżyca, niebo nie jest rozświetlane. No i jeżeli my jesteśmy poza światłami, tam gdzie jest naprawdę ciemno, to i niebo jest bardzo czarne i wtedy widać dużo więcej gwiazd, tak więc niektórzy astronomowie, no ci, którzy lubią takie głębsze pole widzenia, nie lubią Księżyca, ale no właśnie, są też tacy, którzy uwielbiają Księżyc, no bo jeżeli on jest widoczny, to bierzemy lornetkę i widzimy kratery, ale o Księżycu to dopiero za parę dni. No właśnie, a co powinniśmy widzieć? No każdy harcerz dobrze wie, że najpierw musi się zorientować w kierunkach świata, prawda? No my tutaj akurat sobie stoimy na południowej części wieży. No, znamy dobrze kierunki świata, bo wiemy dobrze, że Wisła jest przed nami, a tam jest właśnie południe. Ale najpierw trzeba znaleźć Wielki Wóz. A wiosną Wielki Wóz świeci bardzo wysoko ponad naszymi głowami. O, gdzieś tam powinien być, prawie w zenicie, tam gdzie akurat są chmury nad naszymi głowami. Teraz proszę sobie wyobrazić, 7 charakterystycznych gwiazd, gdzieś tam wysoko, wysoko ponad naszymi głowami, widać skrzynię wozu i widać złamany dyszel. I teraz wyobraźmy sobie tę linię, która nam pokazuje złamany dyszel. Pociągnijmy ją dalej. Gdzieś tam właśnie na przedłużeniu tej linii powinien być Arktur, który, no, być może to on nam błysnął między chmurami, a jeszcze dalej, gdzieś na południowym wschodzie Jowisz razem z gwiazdą, najjaśniejszą gwiazdą z konstelacji Panny, Spiki. No i właśnie cały czas czekamy i na tego Jowisza, i na Arktura. No oby nam coś tutaj się pojawiło. A z kolei na prawo od Jowisza powinna być widoczna konstelacja Lwa. Bardzo charakterystyczny układ gwiazd, który jest właśnie widoczny tylko wiosną. Wygląda jak taki wielki trapez, jak taki wielki dach. Niektórzy mówią jak żelazko, bo rzeczywiście trochę przypomina kształt żelazka z taką jakby rączką. No ale to jest lew, to jest wielkie cielsko lwa, które właśnie dominuje nam wiosną nad horyzontem. Tam jest dosyć jasna gwiazda, też niebawem może się pojawi, kto wie. Będziemy czekać na nią. Regulus. To było właśnie takie pytanie. O, to Kopernik nadał nazwę Regulusowi, tak, bo kiedyś właśnie Grecy nazywali tę gwiazdę Basiliskos. Inni mówili Rex, czyli gwiazda królewska, bo to była jedna z gwiazd, która dzieliła niebo na cztery pory roku. No właśnie akurat ta była związana z wiosną. Kopernik pisał po łacinie, no i po prostu napisał nazwę po łacinie. Mały król, po grecku Basiliskos, no to po łacinie będzie Regulus. I tak właśnie zapisał do tej pory. Mówimy o tej gwieździe i nazywamy ją właśnie tak jak Mikołaj Kopernik, po łacinie Regulus. Zresztą tutaj też właśnie wspominaliśmy, jest ptaszek, prawda? Taki, o chyba mysi królik, tak?
Mysi królik.
No właśnie, mysi królik po łacinie Regulus, Regulus, czyli mały królik, prawda? I właśnie tak samo gwiazda się nazywa. Nie wiem, a pan coś jeszcze wypatrzył na niebie?
Pewnie mi się królika będzie łatwiej zobaczyć niż gwiazdę, obawiam się.
W istocie łatwiej byłoby dzisiaj chyba nawet jakieś nocne ptaki niż o gwiazdy, ale Jurku, ja w tej chwili stoję po zachodniej stronie wieży i staram się przypatrywać tym przerwom w chmurach właśnie po tej stronie widnokręgu, nieboskłonu, no bo tutaj powinniśmy dostrzec złączenie, bardzo ciekawe złączenie Marsa z Plejadami. O tym mówiliśmy w dźwiękowej zapowiedzi programu, że Mars z Plejadami, że Jowisz ze Spiką, że później po północy na niebie pojawią się Saturn z Antaresem, czyli najjaśniejszą gwiazdą ze Skorpiona. I takie bliskie spotkanie jasnych obiektów, oprócz tego, że są malownicze, to one mają też kapitalne znaczenie, to znaczy przede wszystkim miały takie w czasach Kopernika, prawda?
A no tak, no bo przecież Kopernika bardzo interesowały pozycje planet. Ale takie precyzyjne pozycje. W którym miejscu jest na sferze niebieskiej? Dzisiaj my możemy sobie wziąć jakieś precyzyjne teleskopy albo jakieś urządzenia do pomiarów, albo jeszcze lepiej w komputerze po prostu zobaczyć, jakie akurat jaką pozycję ma dana planeta i już. Ale w czasach Kopernika no właśnie to gwiazdy wyznaczały takie bardzo precyzyjne pozycje planet. Kopernik lubił, jeżeli jakaś planeta przechodziła obok gwiazdy. No bo jeżeli znaliśmy bardzo precyzyjnie pozycję gwiazdy, no to według tej gwiazdy mogliśmy także oszacować pozycję danej planety. Jeżeli Mars był koło Plejad, a mieliśmy wcześniej zmierzoną pozycję Plejad, no to świetnie, to bardzo łatwo mogliśmy namierzyć i wyznaczyć współrzędne Marsa. To było bardzo potrzebne Kopernikowi do wyznaczania, no właśnie, do wyznaczania całego modelu układu planetarnego, bo to było bardzo ważne. Kopernik, no wszyscy wiemy, powiedział, że w środku jest Słońce, ale to wcale nie było takie banalne, bo dzisiaj wiemy, że owszem, w środku jest Słońce, a wokół Słońca krążą planety, a one wykonują swój ruch wcale nie po kołach, tylko po elipsach, a więc czasami zbliżają się do Słońca, czasami oddalają, no i wykonują taki trochę nieregularny ruch. Oczywiście, bo przecież są to elipsy, ale Kopernik nie wiedział o tym, nie miał pojęcia, co to takiego elipsa. Pomyślał sobie, to w takim razie jest koło na kole. Wyobraźmy sobie, jeżeli mamy na przykład planetę, która krąży dokładnie po kole, ale środek tego okręgu będzie też wykonywał takie niewielkie kółko, no to w rzeczywistości będzie to złożenie dwóch ruchów, koło na kole, a więc tak naprawdę planeta będzie wykonywała taki ruch eliptyczny. I o to właśnie chodziło Kopernikowi. On nie napisał o ruchach jako o obiegu eliptycznym, tylko właśnie o ruchu kołowym, ale takim, gdzie środek jeszcze też się troszeczkę porusza po takim mniejszym kole. Dlatego były potrzebne Kopernikowi takie precyzyjne pozycje planet. A zresztą nie tylko o planety, choć o, znowu coś świeci. To chyba jednak Arktur, ale nam błysnął i znów się skończył. Ojej, ależ to dziwne obserwacje. My tutaj ścigamy się z pogodą. Na chwilę błysnęła jednak gwiazda, a już mamy jakieś ciarki na plecach, bo się coś pojawiło, prawda? I takie obserwacje są ciekawe, gdy prawie nic nie widać.
Trochę tak wam więc zazdroszczę, bo ja cały czas po tej zachodniej stronie
nadal
usiłuję,
nic nie widzisz.
Tak, wypatrzyć czerwonawy punkt na niebie i jedyne czerwonawe światełka, jakie widzę, to takie migające na horyzoncie. Pozdrowienia dla kolegów z Dużego Radia, bo to są właśnie maszty Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim.
No to masz też jakieś światła odniesienia, no zupełnie jak Kopernik, prawda? Możesz już wykonywać pomiary. No tak, a my mówiliśmy właśnie o kierunkach świata, prawda? Skierowaliśmy wzrok na południe, bo tam gdzieś powinien być widoczny lew, tam lekko na lewo powinien być Jowisz, ale mówiliśmy o Wielkim Wozie, a Wielki Wóz pokazuje Gwiazdę Polarną. A Gwiazda Polarna, każdy harcerz wie, wisi nad kierunkiem północnym, a więc kierunek północny jest zupełnie po przeciwnej stronie. Akurat w tym momencie znajdujemy się na południowej części wieży, a Gwiazda Polarna powinna być zupełnie po przeciwnej stronie, tam gdzie nie wieje. Tak więc tam powinna być Gwiazda Polarna i nasza północ.
planety@radiopik.pl. Pod tym adresem jesteśmy dla Państwa w Radiu Planet i Komet w specjalnym festiwalowym wydaniu. Jak zwykle zawsze zdarza się taki kwietniowy poniedziałek, kiedy wychodzimy ze studia w plener i spotykamy się na szczycie wieży Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, na Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki przy współpracy Muzeum Okręgowego w Toruniu, któremu już teraz pięknie dziękujemy za jak zwykle owocną współpracę. No i oczywiście mamy nadzieję na ciąg dalszy. Tak jak ciągu dalszego doczeka się nasza audycja, a tym ciągiem dalszym będzie ogłoszenie, no właśnie, aż się boję powiedzieć, boję się użyć tego słowa odkrycia, bo to chyba za duże słowo, ale jeśli użyję terminu wykrycia, Jurku, to chyba będzie to jak najbardziej uzasadnione. A co takiego z Jerzym Rafalskim wykryliśmy w kontekście bardzo ważnego i bardzo interesującego zjawiska, które rozegra się jeszcze w tym tygodniu, dokładnie w piątkowy wieczór na niebie, a będzie to zakrycie Aldebarana przez Księżyc. Proszę posłuchać.
9 marca 1497 roku. To była pierwsza obserwacja Kopernika. Miał wtedy 24 lata. Zakrycie Aldebarana przez Księżyc. Przebywał w Bolonii. A no właśnie, co tutaj pisze Kopernik? No właśnie, doczekawszy się, zobaczyłem gwiazdę dotykającą ciemnej części globu Księżyca i pod koniec godziny 5 w nocy już ukrywającą się między rogami Księżyca, bliżej jednak południowego rogu, o 1/3 prawie szerokości, czyli średnicy Księżyca. Oczywiście musieliśmy to odtworzyć z Piotrem, to zjawisko w komputerze i co się okazuje? Tu się nic nie zgadza. No, panie Kopernik, mamy albo problem z tłumaczeniem dzieła Kopernika, albo Kopernik nie do końca pamiętał to, co widział. No bo zwróćmy uwagę, te zapiski zostały opublikowane w dziele De Revolutionibus, a więc gdy Kopernik, no, był już dorosłym mężczyzną. Obserwacje prowadził, gdy miał 24 lata, więc pewnie pisząc te słowa musiał sobie dokładnie przypomnieć, jak to zjawisko wyglądało, będąc jeszcze w Bolonii. Zakrycie Aldebarana przez Księżyc właśnie z 9 marca 1497 roku odbyło się no prawie brzegowo. A tutaj Kopernik mówi, że mniej więcej 1/3 między rogami Księżyca, 1/3 średnicy tarczy naszego srebrnego globu. No i już nam coś tutaj nie pasuje. A poza tym pod koniec godziny 5. Zwróćmy uwagę, wtedy mierzono zupełnie inaczej czas, bo wtedy panowały tak zwane włoskie godziny. Godzina zerowa następowała w okolicach zachodu słońca, albo mniej więcej pół godziny po zachodzie słońca. Wtedy właśnie rozpoczynało się liczenie czasu. Wtedy też powstał zegar, właśnie w ten sposób skonstruowany, 24-godzinny zegar, który rozpoczynał liczenie godzin właśnie po zachodzie słońca. A więc nawet jeżeli, wyobraźmy sobie, mieliśmy 9 marca, to była równonoc, bo wtedy równonoc występowała mniej więcej 10 dni wcześniej, przed naszą równonocą.
To był efekt tego przedgregoriańskiego kalendarza.
No właśnie,
jeszcze było przed reformą, która przeniosła nas do czasów współczesnych, kiedy wiosna przychodzi 21 marca, a za czasów Kopernika przychodziła mniej więcej 11.
A no właśnie, a więc mieliśmy równonoc, słońce zachodziło w okolicach godziny 18 i nawet jeżeli wtedy wystartowalibyśmy zegar o godzinie 18 precyzyjnie o zachodzie słońca, no to właśnie, według naszego czasu do zakrycia doszło mniej więcej przed 23. Coś tu się nie zgadza, a więc albo Kopernik nie do końca pamiętał, w którym momencie nastąpiło to zjawisko, albo powinniśmy sami odnaleźć, o co w tym wszystkim chodzi. Bo gdybyśmy rzeczywiście chcieli dokładnie odtworzyć według opisu zjawisko, a więc 9 marca 1497 roku, pod koniec 5 godziny, no to Księżyc zachodził wtedy, a więc może chodziło Kopernikowi o zachód Księżyca, a nie o zakrycie samej gwiazdy. Coś tu się nie zgadza. Niemniej rzeczywiście do zakrycia wtedy doszło, chociaż wcale nie tak, jak opisywał to Kopernik.
Zastanawiam się nad jeszcze jedną ewentualnością, aczkolwiek mało prawdopodobną. Kopernik, to wiemy, prowadził obserwacje 9 marca 1497 roku w roli asystenta swojego profesora, profesora astronomii Domenico Marii Novary na Uniwersytecie w Bolonii. Tyle, że z kronik wiemy, że Kopernik studiował wtedy w Bolonii, ale czy obserwacji obaj panowie dokonywali właśnie z tego miasta, czy może na przykład byli w innym miejscu? Może odbyli jakąś podróż, jakąś wyprawę i to z tego powodu te różnice. Chociaż gdybyśmy teraz mieli sobie wyobrazić i posadzić tego Aldebarana na szerokość 1/3 księżycowej tarczy, no to dokąd musiałby się ten Kopernik z Nowarą udać? To chyba setki kilometrów od tej Bolonii, prawda?
To jest dopiero ciekawostka. O, a może byśmy coś odkryli? Coś kolejnego z życiorysu Kopernika? Ale właśnie, jeżeli dzisiaj wiemy, że przesunięcie się o ileś kilometrów tak bardzo wpływa na pozycję samej gwiazdy i księżyca, no to właśnie to już dawno temu wykorzystał sam Kopernik, bo dobrze wiedział, że zjawisko paralaksy, czyli tego przesunięcia obserwatora, bardzo wpływa na same obserwacje. Kopernik wcześniej bardzo dokładnie studiował dzieła astronomiczne, dzieła Ptolemeusza. Według tamtejszych dzieł księżyc miał krążyć wokół Ziemi nie tylko po kole, ale jeszcze po epicyklu, a więc na to koło były nałożone jeszcze mniejsze takie epicykle. W takim razie, jeżeli byśmy to wszystko razem połączyli, księżyc miał się zbliżać i oddalać od Ziemi. W ten sposób miały być tłumaczone właśnie takie nieregularności ruchu księżyca. Dzisiaj wiemy, że księżyc krąży po prostu po elipsie, ale wtedy nie znano czegoś takiego jak elipsa, dlatego umieszczano koło na kole. Dlatego właśnie próbowano wytłumaczyć ten nieregularny ruch księżyca.
No znaczy, i ten duży okrąg, po którym księżyc miał wędrować wokół Ziemi, to był taki wirtualny, ponieważ
tak
wzdłuż tego dużego, to jeszcze księżyc tak na zasadzie takiej spirali po prostu się jakby
a no właśnie, tak, tylko że ruchy miały być zsynchronizowane. No i właśnie według Ptolemeusza podczas kwadry, a więc pierwszej i ostatniej kwadry, księżyc miał być 2 razy bliżej Ziemi niż podczas pełni. No przecież już logicznie się coś nie zgadza, no bo jeżeli miałby być 2 razy bliżej Ziemi, no to w takim razie powinien wydawać się większy, prawda? A przecież rozmiary księżyca są zawsze podobne. Już wtedy Kopernik zwracał na to uwagę, a poza tym trzeba byłoby to udowodnić. W takim razie, jeżeli według Ptolemeusza księżyc miałby być bliżej Ziemi, no to my, będąc właśnie w tym miejscu, gdzie Kopernik, nie powinniśmy dostrzec zakrycia Aldebarana, no bo księżyc jest bliżej, a więc odsuwa się od tego miejsca, gdzie akurat powinien zakryć Aldebarana. A skoro, Kopernik pisze, skoro zaobserwowałem według moich obliczeń, że księżyc faktycznie zakrył Aldebarana, w takim razie księżyc nie może zmieniać tak bardzo swojej odległości, jak napisał to Ptolemeusz.
Czy z faktu, że Aldebaran znika za tarczą księżyca, a następnie się pojawia po drugiej stronie w czasach średniowiecznych, można było przy ówczesnej metodzie chronometrażu, czyli pomiaru czasu, zmierzyć realne na przykład rozmiary naszego satelity?
Tak, tak, bo przecież Kopernik dosyć dokładnie określił odległość Księżyca od Ziemi. Wiedział też dobrze, że ta odległość się zmienia. Czasami jest bliżej, czasami jest dalej, bo to było widać nie tylko gołym okiem, bo przecież nie było wtedy lunet, ale także i na podstawie ruchu Księżyca. Czasami Księżyc jakby troszeczkę przyspieszał, czasami zwalniał swój ruch. I Kopernik dobrze wiedział, że także Księżyc porusza się nieregularnie, także nie rozumiał słowa elipsa, jak może być orbita eliptyczna. Dlatego Kopernik także zakładał, że porusza się po okręgu, na którym nałożony jest kolejny okrąg, który powoduje te właśnie wychylania księżyca. Niemniej samo rozumowanie było całkiem dobre. I rzeczywiście Kopernik określił odległość księżyca dosyć precyzyjnie w największej i najmniejszej odległości. A jeżeli znamy odległość do księżyca, no to możemy wyliczyć także jego faktyczne rozmiary na podstawie kątowych rozmiarów tarczy, jaką widzimy na sferze niebieskiej. Tak więc Kopernik, pewnie bardzo precyzyjnie określając odległość, określił także rozmiary samego księżyca. Z tego wynika, że poprzednie dzieła wielkich mistrzów, myślicieli, Ptolemeusza i tak dalej, opisujących
położenie Księżyca i planet tak naprawdę wcale nie są dokładne. Mało tego, w ogóle tam się nic nie zgadza i Kopernik najprawdopodobniej poprzez tą pierwszą obserwację zdał sobie sprawę, że dzieła Ptolemeusza, które były niczym Biblia dla wszystkich naukowców, są tak naprawdę do niczego, bo tak naprawdę nic się nie zgadza. I z tego wynikałoby, że być może cała reszta także się nie zgadza, że wcale w środku nie znajduje się Ziemia, tak jak napisał Ptolemeusz, tylko Słońce, że ruchy planet i samego Księżyca wokół Ziemi są inne niż przewidywali to starożytni Grecy. I stąd właśnie od tej pierwszej obserwacji, która się nie zgadzała z tymi właśnie przewidywaniami Ptolemeusza, pewnie wszystko się zaczęło.
daliśmy Państwu dłuższy oddech po tych kopernikańskich rewelacjach. No, panie Kopernik, to pan namieszał, no?
A no tak, i tak się zastanawiamy tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodziło. Wydaje mi się, że faktycznie Kopernik chyba nie do końca pamiętał swojej pierwszej obserwacji. Musiał koniecznie udowodnić, że Grecy po prostu mylili się.
A to nie koniec naszych dociekań i będą mieli Państwo okazję już niebawem poznać cały dotychczasowy ich plon. Mianowicie zachęcam już dziś Państwa do lektury najnowszego wydania tygodnika Polityka. We środę, 26 kwietnia, ukaże się ten najnowszy numer, a tam odkrycie w zakryciu. Publikacja, która została nakreślona rękami mówiących te słowa autorów Radia Planet i Komet. I dlatego o tym mówię, bo chcemy pozostawić Państwa jeszcze trochę w niepewności i pozostawić też pewien znak zapytania, czy niedopowiedzenie. Bowiem mamy pewien pomysł na to, jak te, no właśnie, nie wiadomo, czy omyłkę, czy błędną relację Kopernika zinterpretować, ale no właśnie, odeślemy Państwa i do lektury, i do specjalnego multimedialnego klipu, który pojawi się równocześnie, równolegle w naszym kanale na YouTubie radio-teleskop.pl. Już dzisiaj również namawiam Państwa do zaglądania na nasz kanał. Od środy pojawi się właśnie ten filmik pięciominutowy, który wszystko objaśni, ale pewnie nie wyjaśni i w dalszym ciągu będziemy czekali, no, chociażby na wyjaśnienia badaczy życia i dzieła Mikołaja Kopernika, bo to jest naprawdę szalenie interesujące zagadnienie, na które natrafiliśmy na całkiem przypadkowo, przygotowując się do zakrycia Aldebarana przez Księżyc, o którym jeszcze na koniec audycji słów kilka powiemy, bo to już w najbliższy piątek. A jeśli już jesteśmy przy zakryciach, no to powróćmy myślą do konkursu, bo on też wiąże się i z zakryciem, i z osobą Kopernika, prawda?
Ach tak, pytaliśmy przecież o to, o inne ciało, jakie zostało zakryte przez Księżyc, a było obserwowane przez Kopernika, prawda? Chyba o to chodziło. No bo przecież zakrycie Aldebarana przez Księżyc to nie jedyne takie właśnie zjawisko obserwowane przez Kopernika. Nasz Mikołaj opisał jeszcze inne zakrycie pewnego ciała przez Księżyc. O jakie ciało chodzi?
Jest udokumentowane, jest opisane, proszę, w zapiskach Kopernika sprawdzić i podesłać nam odpowiedź pod adres planety@radiopik.pl albo Gdańska 48 85 006 Bydgoszcz, Polski Radio Pik z dopiskiem Radio Planet i Komet. Przypominam o naszym nowym adresie w Toruniu, Ślusarska 5 87 100 Toruń. Dopisek pozostaje ten sam. Nagrody fundują Europejskie Obserwatorium Południowe oraz wydawnictwo Multico, a ja podejdę teraz do komputera szybko pod adres planety@radiopik.pl, bowiem tam widziałem, pojawiła się całkiem nowa korespondencja i tak jak zachęcałem Państwa do kontaktu z całego świata, no to się doczekaliśmy. Mamy wszechświatowy zasięg, o czym zaświadcza zaprzyjaźniony z nami słuchacz. Proszę posłuchać. Słucham jak zawsze waszej audycji, stojąc właśnie na łące, uzbrojony w aparat, telefon z połączeniem do internetu, by słyszeć, co się dzieje w Radiu Planet i Komet, wpatruję się jednocześnie w niebo. Niestety, tak jak w Toruniu, tak w Winterkasten też jest pochmurno. Pojawiają się jednak dziury w chmurach. Jeśli uda mi się cyknąć Jowisza, to podeślę fotkę. Pozdrawia serdecznie z Niemiec Krzysztof Grzelczak. No pięknie dziękujemy za tak przemiłą korespondencję aż z Niemiec pod adresem planety@radiopik.pl. Kolejny list głosi z kolei, że taka pomarańczowa gwiazda według obrotowej mapy nieba to najjaśniejsza gwiazda Hydry, nazywa się Alfard, a cała Hydra gdzieś wije się poniżej pod pasem zodiakalnym, ale gubi mi się, bo za dużo tych gwiazdek na sferze. Ech, zazdrościmy, u nas zdecydowanie za mało, ale skoro już temat Hydry został wywołany, Jurku, to myślę, że warto go kontynuować.
No i tak, bo Hydra też powinna być widoczna na wiosennym niebie i znów mówię powinna, gdyby było czyste niebo, ale no niestety nad nami no, biegną chmury i to właśnie chyba te chmury z Niemiec, które parę godzin temu właśnie były gdzieś tam, ale teraz przypłynęły właśnie w naszą stronę. Tak więc chyba jesteśmy związani w jakiś sposób z naszym obserwatorem nieba w Niemczech. No ale właśnie, Hydra. Hydra dobrze widoczna wiosną, bodajże chyba największy gwiazdozbiór na całej sferze niebieskiej. Ale dobrze, jeżeli jest czarny, czyste niebo, bo Hydra nie ma jasnych gwiazd. Jest zbudowana z takich słabszych punkcików, ale można ją rzeczywiście dostrzec. Jeżeli nie ma jasnych świateł, jeżeli nie ma żadnych reflektorów, które rozświetlają na niebo, znajdziemy Hydrę. No a z Hydrą oczywiście jest związana pewna legenda, pewien mit. Szczególnie chodzi o Herkulesa, no bo przecież Hydra, no to było takie straszydło bagienne, które po prostu męczyło ludzi. Zabijało, porywało i tak dalej. No do kogo było się zwrócić? Kto mógł pokonać Hydrę? Ano tylko Herkules. On był dobry w takich pracach. No i rzeczywiście Herkules sobie pomyślał, dobrze, utnę głowę Hydrze i będzie sprawa załatwiona. Ciach! A tu się okazuje, że wyrosły trzy nowe w tym miejscu i tu już był pewien problem. Ze swoim przyjacielem wpadł na pewien pomysł, że Herkules będzie ucinał poszczególne głowy Hydrze i te, które nie zdążą odrosnąć, to jego przyjaciel będzie od razu podpalał rozżarzonym do czerwoności, no właśnie, drewnem, może żelazem. Chodziło o to, żeby po prostu kolejne głowy nie odrastały. I udało się. Herkules szybko ucinał głowy, przyjaciel przypalał to miejsce i w ten sposób Hydra została pokonana. No ale trafiła oczywiście na niebo i jest widoczna gdzieś tutaj nad południową częścią horyzontu, gdzieś tam w okolicach lwa. Zresztą z lwem też jest związana opowieść o Herkulesie. Bo ten lew, który powinien być teraz ładnie widoczny na wiosennym niebie, który tak nam ładnie ozdabia ten nieboskłon, wcale nie był takim ładnym i fajnym zwierzakiem. Generalnie też męczył ludzi. No i też trzeba było go pokonać. Kogo trzeba było wołać? Oczywiście Herkulesa. Herkules przybył. No tak, ale z lwem były takie problemy, że nawet jeżeli próbowano ustrzelić go z łuku, no to niestety strzały nie imały się, bo miał taką twardą skórę. Strzały po prostu odbijały się, ale Herkules miał potężne ramiona i silne mięśnie. Po prostu udusił lwa. Już. Pomyślał sobie, tak, skoro ty masz taką dobrą skórę, od której odbijają się strzały, to mi się ta skóra przyda. Dobrze byłoby zdjąć tą skórę, ale jak? Nawet noża nie mógł wbić, więc użył pazurów lwa. Pazurami tego właśnie samego lwa rozciął skórę, zdjął, no i w ten sposób sobie stworzył taką opończę, no i już w ten sposób mógł ustrzec się przed strzałami, tak więc Herkules, który będzie ładnie widoczny jeszcze i teraz wiosną, latem, w długi majowy weekend powinien być dobrze widoczny. On tutaj trochę namieszał na tym niebie, ale był to dobry bohater, bo tak naprawdę uwalniał ludzi od zła i cierpienia. O, znów nam Jowisz przez chwilę błysnął gdzieś nam nad południową częścią horyzontu i znowu chmura go przykryła.
Jurku, ale, a propos ale błysków, nie to pozwól, że wejdę ci w słowo, bo nie uwierzysz, jaką korespondencję dostaliśmy. Słucham. Pod adresem planety@radiopik.pl. A no mianowicie kolory nieba, a konkretnie iskierki. Taka komputerowa symulacja dowodząca, w jakich barwach spalają się meteory. A przy okazji nasz słuchacz przypomina o lirydach, że to jeszcze nie koniec, że już jesteśmy wprawdzie po maksimum tego wiosennego roju meteorów, ale że jeszcze można obserwować te spadające iskierki sypiące się z nieba w liczbie 19-20 maksymalnie na godzinę. Teraz z pewnością jest ich mniej, no ale mamy cały rozkład barw i możemy sobie prześledzić, że poszczególne składniki mineralne ulokowane w tych kosmicznych ziarnach spalających się w ziemskiej atmosferze z niewiarygodną prędkością mają na przykład cyjanowy kolor, jeśli chodzi o magnez, wapń spala się na fioletowo, tlen albo azot spalają się bardzo podobnie, bo w kolorze czerwonym, z kolei żelazo na taki złotawy kolor, a sód, to myślę, że dla Państwa nie będzie niespodzianka, bo wystarczy rozejrzeć się wokół chociażby po toruńskiej Starówce, ale myślę, że wielu naszych słuchaczy teraz ma bardzo podobny widok. Lampy sodowe, uliczne lampy sodowe świecą właśnie w takim kolorze, w jakim powinny świecić, obrazując właśnie ten pierwiastek. planety@radiopik.pl. Dzisiaj plon Państwa korespondencji jest naprawdę obfity, z tego się bardzo cieszymy. No i w dalszym ciągu namawiamy do bezpośredniego kontaktu i najszybszego z nami pod adresem planety@radiopik.pl. 6 minut pozostało do godziny 22. Zdążymy jeszcze zaprosić Państwa na to, co szykuje się pod koniec tygodnia. Konkretnie w czwartek chcę Państwa namówić do obserwacji młodego księżyca, ponieważ szykuje się supernów. co to takiego? No to jest, można powiedzieć, odwrotność superpełni. Wtedy, kiedy, a to jest zwłaszcza spektakularne zjawisko, pełnia Księżyca zbiega się z minimalną odległością srebrnego globu od Ziemi. Księżyc, to już wiemy, krąży wokół Ziemi po elipsie, więc raz bywa w tym najbliższym nam punkcie, raz bywa w oddaleniu i to oddalenie przekracza 50 tysięcy kilometrów, no to akurat tak się składa, że jeśli mamy zbieg pełni z tą minimalną odległością zwaną fachowo perygeum, no to obserwujemy zjawisko superpełni albo superksiężyca. Z supernowiem jest tak, że ta minimalna odległość, czyli księżyc w perygeum, wypada w nowiu. I właśnie z takim zjawiskiem będziemy mieli do czynienia w tym tygodniu, a w czwartek niech Państwo spróbują wypatrzeć młody księżyc nisko nad zachodnim horyzontem na tle wieczornej zorzy. Gdzieś tak pół godziny, może 45 minut po zachodzie słońca powinien taki cieniutki księżycowy rogalik świecić nisko nad zachodnim horyzontem, przypominam. Za to jeszcze ciekawsze rzeczy będą działy się w piątek na wieczornym niebie i tutaj już z dostrzeżeniem księżyca nie będzie żadnego problemu, dlatego że księżyc będzie świecił na tyle wysoko, żeby dostrzec go bez trudu na pogodnym niebie tuż po zachodzie słońca. I proszę zwrócić uwagę na to, co się będzie działo obok Księżyca, bowiem tam pojawi się bardzo jasna gwiazda, najjaśniejsza, jaką Księżyc kiedykolwiek może zakryć na ziemskim niebie. Aldebaran, najjaśniejsza gwiazda z konstelacji Byka. Wprawdzie dość jasne niebo tuż po zachodzie słońca utrudni nam obserwację tej gwiazdy, więc warto sięgnąć po lornetki albo lunety, żeby ją dostrzec. Około 20.15, 20.20 dojdzie do zakrycia Aldebarana przez Księżyc, a następnie piątek, 28 kwietnia, przypominam, a około 21 Aldebaran wyłoni się zza tego księżycowego sierpa, zza tej jasnej krawędzi. I wtedy będzie na pewno doskonale widoczny, bo niebo zdąży nam ściemnieć na tyle, byśmy mogli to zjawisko komfortowo i bez przeszkód podziwiać. I raz jeszcze odwołujemy się do tej kopernikańskiej obserwacji z 9 marca 1497 roku, bo ona miała fundamentalne znaczenie dla odkrycia Kopernika, a powtórkę z historii przerobimy właśnie w najbliższy piątek, 28 kwietnia. Po godzinie 20 proszę wypatrywać na niebie Księżyca i Aldebarana. Jurku, jak sądzisz, pogoda nam dopisze?
Myślę, że dopisze, bo tak naprawdę pogoda musi się uśrednić, prawda? Zauważyłeś? Jeżeli długo jest źle, to potem musi długo być dobrze, prawda? Jeżeli długo jest zimno, no to potem musi w końcu napłynąć ta fala upałów i liczymy na to, że rzeczywiście nagle zrobi się bardzo ciepło. Arktur nam teraz błysnął między chmurami, bo w ogóle jakieś takie poprzerywane chmury nam zaczynają napływać. Gdzieś wysoko nad głowami widać wielki wóz. Pewnie niebawem błyśnie. O, już pojawia się Jowisz. No właśnie, między chmurami, gdzieś tam w przerwie, jeszcze nieśmiało, jeszcze słabiutko. Oj, znów się schował, ale to właśnie Jowisz. On powinien naprawdę dominować nam na niebie, powinien wyglądać jak bardzo jasna gwiazda gdzieś tam na południu, z lekkim jeszcze przesunięciem w stronę wschodu, a więc lekko na lewo. No nie sposób go przegapić, bo po prostu jest bardzo jasny i wygląda jak taka najjaśniejsza gwiazda. Ja tutaj, oj właśnie, bardzo wysoko podnoszę głowę, żeby zobaczyć jeszcze wielki wóz. Są jeszcze fragmenty dyszla wielkiego wozu, tak jak wspominaliśmy. Właśnie ten złamany dyszel powinien pokazywać nam Arktura i Jowisza, o który teraz też znowu wychodzi gdzieś tam między chmurami. Jest widoczny. Tutaj było takie pytanie, a skąd pan wie, że to jest Jowisz? No przecież to widać, że to jest Jowisz, prawda? No bo wygląda jak Jowisz, bo jest bardzo jasny, bo ma taką barwę, taką białą, mleczną może. No i jest przede wszystkim tak jasny, że no żadna gwiazda tutaj w okolicach nie przebija go blaskiem.
Jurku, i tak długo moglibyśmy jeszcze opowiadać, gdyby nie to, że zbliża się godzina 22 i kończymy Radio Planet i Komet, ale nie kończymy jeszcze naszego spotkania na wieży. Jeszcze przez godzinę będziemy tutaj specjalnie dla Państwa i postaramy się wyławiać z tych okien w chmurach co ciekawsze obiekty. Tymczasem bardzo proszę Państwa o wielkie brawa dla naszych słuchaczy przy radioodbiornikach. No i pięknie podziękujemy Muzeum Okręgowemu w Toruniu, podziękujemy także Toruńskiemu Festiwalowi Nauki i Sztuki, na którym po raz kolejny mamy przyjemność dla Państwa grać z wieży Ratusza Staromiejskiego. Jerzy Rafalski, jesteś, Jurku? Pomachaj słuchaczom teraz.
Jestem tutaj właśnie na cały czas na tej południowej części naszej wieży.
Piotr Majewski, Piotr Walczak, Sławomir Nowak i Jan Duks, który uratował nam program w możliwie najlepszy sposób, czyniąc muzyczną przerwę najkrótszą z możliwych. Właśnie pięknie dziękujemy.